Wiecie, gdybym była młodsza, założyłabym moją własną firmę. Ale jestem już za stara na próbowanie nowych rzeczy. Nie ma szans, żeby mi się to udało. Nie jestem wystarczająco mądra. Wiecie, super byłoby zacząć ćwiczyć boks, ale moje zdrowie na to nie pozwala. Nie ma szans, że dostanę tę pracę. Nie skończyłam przecież studiów. Zawsze chciałam założyć jakiś mały biznes na boku, ale niestety nie mam na to czasu. Oczywiście, że wybrali jego zamiast mnie. Był najmądrzejszym uczniem w naszej szkole. Wiecie, uczyłam się na małej wsi, więc z tego powodu jestem słabo wyedukowana. Kojarzycie takie teksty, prawda? Pewnie często je słyszycie. To są wymówki, które mówimy sobie, żeby powiedzieć sobie, czemu nie robimy rzeczy, które chcemy zrobić, albo żeby wyjaśnić sobie nasze błędy. Mówimy takie wymówki, żebyśmy nie czuli się ze sobą źle. Wymówki to choroba, a w tym filmiku pokażę Wam, jak ją wyleczyć. Dodatkowo przedstawię Wam kilka krótkich lekcji o strachu, pewności siebie i o tym, jak być ambitnym i kreatywnym. Wszystkie te lekcje pochodzą z książki pod tytułem Magia myślenia na wielką skalę autorstwa Dawida Schwartza. Zacznijmy od wymówki. Urodziłam się na małej wsi i żyłam na niej do 18 roku życia. Gdy byłam w liceum, mieliśmy sąsiada około 40, który ciągle gadał o tym, że był najlepszym uczniem na swoim uniwersytecie. Mówił o tym, jak trudno było dostać się na studia za czasów PRL-u i jak to żył bez żadnego wsparcia od rodziców. Mówił też z wielką dumą o tym, że miał wysoko postawionych kolegów w Moskwie. Pewnego dnia spytałam go, jak to się stało, że skończył na wsi z pracą, która ledwo płaciła ponad płacą minimalną, skoro szło mu tak świetnie na studiach. Zamilkł na kilka sekund, po czym powiedział, że jego marzeniem było przeprowadzenie się do Moskwy, ale potem się ożenił i miał dzieci, przez co nie mógł odnieść takiego sukcesu jak jego znajomi. Wprost powiedział, że nie odniósł sukcesu przez swoją żonę i dzieci. Wtedy wydawało mi się, że poświęcił on swoją karierę dla rodziny, ale po przeczytaniu Magii myślenia na wielką skalę zdałam sobie sprawę, że po prostu używał swojej rodziny jako wymówki na odniesienie porażki w swoim życiu. Autor mówi, że im większy sukces ktoś odnosi, tym mniej robi wymówek. Ludzie, którzy nigdzie nie docierają w życiu, zawsze mają setki powodów, czemu nic nie osiągnęli, czemu nic nie osiągną i czemu nic nie osiągają. Może pozwoli im to uzyskać trochę sympatii, ale wymówki nigdy nie będą źródłem respektu. Zarówno pozytywne, jak i negatywne myśli rosną w siłę wraz z ciągłym ich powtarzaniem. Jeśli wmówicie sobie jakąś wymówkę, wasz mózg się wyłączy i przestanie szukać drogi do celu. Jedną z najczęstszych wymówek jest myślenie, że nie jest się wystarczająco mądrym lub wyedukowanym. Większość ludzi używa jej w różnym stopniu. Oto trzy porady, jak wyzbyć się tej choroby. Porada pierwsza. Pamiętajcie, że wasze podejście jest ważniejsze niż wasza inteligencja. Autor mówi o swoim koledze, który nie miał jednej ręki, ale mimo tego został świetnym graczem golfa. Zapytany o sukces swojego kolegi skomentował: dobre podejście z jedną ręką bije na głowę złe podejście z dwiema. Pozwólcie, że powtórzę. Dobre podejście z jedną ręką bije na głowę złe podejście z dwiema. Zawsze. Wyobraźcie sobie, że jesteście szefem firmy i macie dwóch księgowych. Pierwszy ma lata doświadczenia i wykonuje swoją pracę dosyć dobrze. Drugiemu brakuje doświadczenia i jest nowy w firmie. Pierwszy nie zajmuje się niczym poza swoją pracą. Po prostu robi, co mu każą. Drugi natomiast oferuje swoją pomoc swoim kolegom, jeśli skończy swoją pracę przed czasem. Gdy ktoś nowy dołącza do firmy, wita go ciepło i oferuje swoją pomoc. Jeśli może pomóc w jakiejś sprawie w innym dziale, nie mówi, że to nie jego robota, tylko pomaga. Mówiąc prosto, pomaga całej firmie, nie skupia się tylko na księgowości. Teraz musicie dać awans jednej z tych osób, którą wybierzecie. Drugi księgowy jest oczywistym wyborem, ma lepsze podejście. Doświadczenie i inteligencja nic nie znaczą, jeśli nie macie właściwego podejścia. Widziałam to na własne oczy wielokrotnie. Jestem pewna, że jeśli spojrzycie na firmę, w której pracujecie, zobaczycie to samo. Zaufajcie mi. Jeśli chcecie przejść do przodu ze swoją karierą, to zmiana swojego podejścia jest ogromnym krokiem w dobrym kierunku. Porada druga. Wiedzenie, jak myśleć, jest znacznie ważniejsze niż inteligencja. Osoba, która wie, jak użyć swojego mózgu i wyobraźni, żeby rozwiązywać problemy, zawsze pokona kogoś, kto używa swojego mózgu jako garażu na fakty. Wyobraźcie sobie, że prowadzicie rozmowę o pracę z dwiema różnymi osobami. Pierwsza z nich wchodzi i pytasz się jej, czy zna wysokość budynku, w którym teraz się znajduje. Tak, pracowałam kilka lat jako architekt i wykułam na pamięć wysokości wszystkich budynków w tej okolicy. Wysokość tego to 25 metrów, odpowiada. I to jest poprawna odpowiedź. Pierwszy kandydat opuszcza wasze biuro i zapraszacie drugiego, zadajecie mu to samo pytanie. Mówi, że nie zna odpowiedzi, ale prosi o kilka minut przerwy i wychodzi na zewnątrz. Widzicie przez okno, jak mierzy długość swojego cienia i długość cienia budynku, po czym wyznacza poprzez proporcje długości tych cieni, że wysokość budynku to około 23 metry. Moje pytanie do was to, którą z tych osób zatrudnicie? Nie wiem jak wy, ale ja wybrałabym drugiego kandydata, nawet jeśli nie podał on poprawnej odpowiedzi. Zatrudniam go, bo wie jak myśleć, wie jak używać swojej głowy. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą jak myśleć. W szkole uczymy się odpowiadać na zamknięte pytania, ale w prawdziwym życiu odpowiedzi jest więcej niż A, B, C i D. Wasze opcje nie są zdefiniowane, a rozwiązania, które gdzieś tam są, wymagają kreatywnego myślenia. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do myślenia zamkniętymi pytaniami, że nawet jak spytacie się swojego kolegi, gdzie chcecie pójść na lunch, to on spojrzy na was i powie, jakie mamy opcje. Zamiast pomyśleć i dojść do tego, co chce zjeść, chce mieć opcję przed nosem, żeby mógł wybrać. Pamiętajcie więc, że umiejętność myślenia jest znacznie ważniejsza niż zdolność wykuwania faktów na pamięć. Możecie nie zdać jakiegoś egzaminu na 100%, ale unikatowy sposób myślenia jest od tego znacznie ważniejszy. I wreszcie porada trzecia, nigdy nie lekceważcie swojej inteligencji i nigdy nie przeceniajcie inteligencji innych. Nie oceniajcie się zbyt nisko, skupcie się na swoich silnych stronach. Inną częstą wymówką jest wiek. Nieważne w jakim momencie życia jesteśmy, prędzej czy później użyjemy wymówki wieku albo usłyszymy jak ktoś inny z niej korzysta. Wymówka ta zabrała prawdziwe okazje tysiącom ludzi. Myślą, że są za starzy albo za młodzi, więc nawet nie chcą spróbować. Na przykład, załóżmy, że macie 40 lat i chcecie założyć swoją własną firmę, ale wydaje się wam, że jesteście za starzy, więc tego nie robicie. Zanim kompletnie zrezygnujecie, pozwólcie, że zadam wam kilka pytań. Jaki jest mniej więcej wiek, w którym w życiu zaczynamy być produktywnym? Coś koło 20, prawda? Dobra, a w jakim wieku zazwyczaj przestajemy być produktywnym? Prawdopodobnie około 70. Wiele ludzi jest produktywnych przed 20 i po 70, ale przyjmijmy te liczby jako najzwyczajniejsze średnie. Okej, czyli w życiu ma się mniej więcej 50 lat na bycie produktywnym. 70 minus 20 równa się 50. Jeśli macie 40 lat, to wykorzystaliście już 20 z nich, ale nadal zostało wam 30. Nie dotarliście nawet do połowy swojego produktywnego wieku. A mówicie mi, że jesteście za starzy, żeby próbować nowych rzeczy? Możecie mi nie wierzyć, ale chociaż uwierzcie matematyce. Jeśli póki co podoba wam się filmik, nie zapomnijcie go polubić, żeby więcej osób miało szansę go zobaczyć i nauczyć się czegoś nowego. Wielkie dzięki. Wróćmy teraz do reszty. Część druga. Jak myśleć na wielką skalę? Większość osób nie jest nawet w stanie myśleć na dużą skalę. Nie pozwalają sobie nawet marzyć o posiadaniu miliona złotych na swoim koncie bankowym. Nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię tutaj, że myślenie na wielką skalę nagle uczyni z was milionerów. Absolutnie nie. Myślenie jest tylko pierwszym krokiem. Po tym, jak zaczniecie odpowiednio myśleć, musicie zacząć ciężko pracować, musicie robić rzeczy, których nie robią inni, musicie odnieść wiele porażek i za każdym razem wstawać i spróbować ponownie, musicie dużo przeczytać i musicie mądrze pracować. Są setki kroków, które musicie podjąć po tym, jak zaczniecie myśleć na wielką skalę. Jest ono tylko pierwszym krokiem. Ale jeśli nie jesteście wykonać nawet tego, to przykro mi powiedzieć, ale raczej nie ma dla was nadziei. Gdy byłam na uniwersytecie, większość celów osób z mojej grupy było skończenie go i pójście pracować w jakiejś dobrej firmie bądź banku. Tylko kilkoro z nich nie chciało pracować w dobrej firmie, lecz stworzyć dobrą firmę. Lata później obie te grupy są w drodze do osiągnięcia swoich celów życiowych. Jeśli waszym celem jest skończenie studiów i znalezienie dobrej pracy, stawiacie sobie metę zbyt wcześnie. To jest jak powiedzenie sobie: będę chodzić na siłownię codziennie, żebym mogła zrobić 20 pompek. Sukcesu nie mierzy się w kilogramach, dyplomach naukowych czy pochodzeniu. Mierzy się go rozmiarem czyjegoś myślenia. Największą ludzką słabością jest niedocenianie swoich własnych możliwości. Jeśli wasz kolega, nazwijmy go Tomek, postawił sobie cel, żeby zarobić milion złotych, ale wydaje się, że jest to kompletnie niemożliwe, czemu miałby przyjąć was jako partnera w swoich projektach? Jeśli myślicie, że nie zasługujecie na jakąś piękną dziewczynę, to dlaczego ona miałaby myśleć, że na nią zasługujecie? Jeśli macie 20 lat i próbujecie się zatrudnić w mojej firmie, to moim celem jest zatrudnienie Was, żebyście mogli poszerzać swoje możliwości i w przyszłości zarządzać jednym z oddziałów firmy. Jednak jeśli podczas wywiadu o pracę pytacie się tylko o home office, urlop i bony na posiłki, to czy poważnie powinnam Was zatrudnić? Ostatnia rada o myśleniu na wielką skalę odnosi się do codziennych kłótni i problemów. Jeśli chcecie uniknąć 90% kłótni z Waszą rodziną bądź w pracy, zastanówcie się podczas tej kłótni. Czy ta kłótnia jest czymś, na co powinnam używać mój cenny czas? Wkrótce zaczniecie unikać bezsensownych kłótni. Pamiętajcie też, że nic w nich nie wygrywacie. Numer 3. Jak radzić sobie ze strachem? Jestem pewna, że byliście nieraz w sytuacji, w której baliście się czegoś bądź kogoś. Może baliście się zawalić jakiś egzamin, może baliście się o utratę swojej pracy, a może baliście się porozmawiać ze swoim szefem. I gdy podzieliliście się swoimi zmartwieniami ze swoją rodziną bądź znajomymi, spojrzeli na Was i powiedzieli: nie przesadzaj, chodź, pójdziemy coś przekąsić. To wszystko tylko siedzi w Twojej głowie. Nasi bliscy spodziewają się, że powiedzenie, że wszystko siedzi w naszej głowie, albo że wyobraźmy sobie coś, nam pomoże. Ale prawda jest taka, że strach jest prawdziwy i jest potężną siłą. A poza tym, oczywiście, że strach siedzi w mojej głowie. Gdzie indziej ma być? W mojej stopie? Nie mam pojęcia więc, dlaczego ludzie spodziewają się, że powiedzenie, że coś jest tylko w mojej głowie, ma mnie uspokoić. Strach i pewność siebie są prawdziwe i są wrogiem numer jeden sukcesu. Strach w każdej jego formie jest formą psychologicznej choroby. A wiecie, jakie jest lekarstwo? Działanie. Widzieliście kiedyś osobę stojącą na krawędzi basenu, która boi się do niego wskoczyć? Stoi tam, nic nie robiąc. Ale kilka sekund później ktoś go popycha i bum, jest już w basenie, a ze strachu nie pozostaje nic. Działanie, zrobienie rzeczy, której się bał, uleczyło strach. Pozwólcie, że opowiem Wam historyjkę, żeby lepiej pokazać, co mam na myśli. Autor mówi, jak to pewnego dnia kierownik sprzedaży podszedł do niego i poprosił go o pomoc, bo bał się, że zaraz straci swoją pracę. Powiedział, że w jego dziale było bardzo mało sprzedaży i przez to prawdopodobnie był na skraju zwolnienia. Po usłyszeniu tego, autor zapytał go, co zrobił, żeby naprawić tę sytuację. Zmieszany kierownik spytał, co miał na myśli. Autor odpowiedział, mówiąc: tak, rozumiem, że się boisz. Rozumiem, że niepewność zjada cię od środka. Ale co robisz, żeby nie stracić pracy albo spowodować, że jej utrata nie będzie aż tak bolesna? Kierownik nie miał bowiem żadnego planu działania. Więc autor zarekomendował mu natychmiast zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, jak mógł, jak najszybciej polepszyć wydajność swojego wydziału. Po drugie, w razie co, szukać pracy w innych firmach. Po kilku tygodniach dostał telefon od tego kierownika, który powiedział mu, że jego wydział osiąga znacznie lepsze liczby sprzedaży. I do tego dostał dwie oferty pracy w innych firmach, ale odrzucił je, bo zaczęło mu ponownie dobrze iść w jego aktualnej pracy. Jak widzicie, gdy się boimy, to czekamy po prostu na najgorsze, albo liczymy na najlepsze. Zapominamy, że możemy działać. Mam dla Was małe ćwiczenie na strach. Gdy się boicie, weźcie kartkę i podzielcie ją na dwie części. Z lewej strony zapiszcie sobie, czego się boicie. Z prawej, jak możecie to rozwiązać lub chociaż zmniejszyć sam strach. Co ważne, musicie to zrobić jak najszybciej możecie. Im dłużej czekacie, tym bardziej Wasz strach wymyka się spod kontroli. Dawanie strachowi czasu jest jak podawanie nawozu chwastom. Na przykład, pewnego dnia musiałam wysłać ważnego maila mojemu całemu działowi, ale bałam się reakcji ludzi, więc pozwoliłam sobie poczekać chwilę i pomyśleć. Po kilku dniach w końcu przysiadłam i zaczęłam pisać, ale nie byłam w stanie skończyć nawet pierwszego zdania, bo jedyne co miałam w głowie to negatywne reakcje ludzi czytających go. Bałam się, że niektórzy z moich współpracowników znienawidzą mnie po przeczytaniu go. Te kilka dni uczyniły sytuację znacznie gorszą niż faktycznie była. Prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie zrobić czegoś wartościowego bez odrobiny konstruktywnej krytyki. Bądźcie więc stanowczy, niepewność jedynie wzmaga strach. Porozmawiajmy teraz o strachu przed innymi ludźmi i jak być pewnym siebie, komunikując się z innymi. Parę lat temu pracowałam w firmie, w której był menadżer, z którym często kooperowałam. Był bardzo wysoko uznany, poważny i miał tonę doświadczenia. Zawsze, gdy z nim rozmawiałam, zżerał mnie stres. Gdy był w pokoju, myślałam 3 razy, co o tym mówię, żeby nie palnąć czegoś głupiego. Każde spotkanie i dyskusja z nim była testem dla mojego umysłu i ciała. Pewnego dnia byłam na mojej lekcji boksu i z jakiegoś powodu mój trener był nieobecny, więc zamiast iść do domu, powiedziałam, że ja mogę poprowadzić trening, jeśli wszyscy zostaną i będą ćwiczyć razem. Wszyscy się zgodzili. Po paru minutach ten menedżer wszedł do naszej sali i powiedział, że też chce się nauczyć boksu. Wytłumaczyłam sytuację, lecz nie zmieniło to jego podejścia. Przez moje przeszłe doświadczenia pierwsze 10 minut treningu było absolutną katorgą, ale potem zaczęłam się mu przyglądać i zdałam sobie sprawę, jak okropnie mu szło. Jego uderzenia były kompletnie bez siły, totalnie nie miał kondycji. Był niesamowicie nerwowy i wyglądał na zawstydzonego, przez to, że nie szło mu tak dobrze jak innym. Spojrzałam na niego i powiedziałam sobie, on jest dokładnie taki sam jak ja. Na początku treningów czułam się dokładnie tak samo jak on. Możecie być jakimś wysoko postawionym menadżerem, ale głęboko w środku jesteśmy dokładnie tacy sami. Oboje się boimy. Oboje mamy trudności z uczeniem się nowych rzeczy, oboje czujemy wstyd. Po tym zdarzeniu już nigdy nie czułam się przy nim nerwowo, a przez moje bardziej rozluźnione zachowanie udało nam się do siebie zbliżyć. Teraz kiedykolwiek muszę porozmawiać z kimś ważnym, wyobrażam sobie taką osobę na lekcji boksu. Brzmi to dziwnie, ale pozwala mi to spojrzeć na kogoś z innej perspektywy. Przypomina mi to, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Ludzie nie są tacy straszni, jak nam się wydaje. Gdybyśmy odsunęli na bok wszystkie tytuły, pozycje i osiągnięcia, zobaczylibyśmy, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie ma powodu do strachu. Może jest teraz w waszym życiu ktoś, kogo się boicie. Wyobraźcie sobie, jakby poradził sobie w jednym z waszych ulubionych sportów. Pomyślcie, jak kiepsko by mu szło, gdyby musiał z wami rywalizować. To podejście może pomóc wam spojrzeć na ludzi z prawdziwszej perspektywy. Może wydawać się trochę dziwne, ale mi pomogło, więc wam też może pomóc. Jeśli chcecie posłuchać omawianej albo jakiejkolwiek innej książki za darmo i wesprzeć mój kanał, kliknijcie na pierwszy link w opisie. Możecie się do niego zalogować przez Audible i dostać jeden audiobook za darmo, a potem anulować swoją subskrypcję, zanim skończy się okres próbny. W ten sposób możecie dostać jedną książkę kompletnie za darmo. Lekcja czwarta. Jak być bardziej pewnym siebie? Powiedzmy, że jedna z wielkich globalnych korporacji oferuje mi dużo pieniędzy, żeby promować ich produkt na tym kanale. Patrzę na ten produkt i wszystko wydaje się w porządku, ale ma jedną małą wadę. Wpierw waham się, czy go promować, ale mówię sobie w końcu. Nie zostawisz chyba tak po prostu takiej wielkiej kupy kasy. Przecież twoi widzowie i tak się raczej nie dowiedzą o tym małym defekcie, jeśli o nim nie wspomnisz, więc go promuję. Wiecie, co się stanie teraz? Moja pewność siebie legnie w gruzach i będę żyła w strachu. Będę ciągle siebie pytać, co jak się dowiedzą, że ich okłamałam? Co, jeśli mnie przyłapią? Będę się bała spojrzeć w komentarze. Nigdy już nie odpowiem z pewnością siebie na pytania o moim kanale. Moralne zachowanie buduje pewność siebie, niemoralne zachowanie ją niszczy. Nie mam zamiaru wam prawić morałów o tym, jak macie się zachowywać. Nie jesteśmy w kościele. Przedstawiam wam to wyłącznie z praktycznej perspektywy. Kiedy coś nie zgadza się z waszym sumieniem, czujecie się winni. A kiedy czujecie się winni, to ciągle się pytacie, czy ktoś mnie złapie, czy ktoś mnie złapie? Wewnątrz każdego z nas jest naturalne pragnienie bycia dobrym i zachowywaniu się zgodnie ze swoim kompasem moralnym. Przynajmniej taką mam nadzieję. Kiedy działacie wbrew swojej naturze, tworzycie raka na waszym sumieniu, który zjada waszą pewność siebie żywcem. Pewnego dnia może będziecie chcieli sprzedać coś tak bardzo, że będziecie wmawiać klientom nieprawdziwe rzeczy o sprzedawanym produkcie. I może wam się uda, ale zawsze będziecie mieć z tyłu głowy tą myśl. Co jeśli ten klient dowie się, że został okłamany? Wasza następna prezentacja będzie gorsza, bo nie będziecie mogli się skoncentrować. Tamten klient już nigdy do was nie wróci, bo okłamaliście go o tym, jak działa wasz produkt. Wielu kryminalistów jest złapanych nie przez to, że prowadzą do nich jakieś poszlaki, tylko dlatego, że zachowują się jakby byli winni. Jest to więc bardzo ważna lekcja o pewności siebie, którą musicie wbić sobie do głowy. Żeby myśleć i zachowywać się pewnie, zachowujcie się tak, jak się czujecie. Drugi czynnik powodujący niską pewność siebie jest powiązany z pamięcią, a konkretnie ze złym jej zarządzaniem. Wasz mózg jest niczym bank. Każdego dnia wpłacacie myśli do swojego pamięciowego banku. Te wpłaty z czasem stają się waszymi wspomnieniami. Gdy stajecie przed problemem i zaczynacie myśleć, pytacie się swojego banku pamięci, co już wiem o tym problemie. Wasza pamięć automatycznie odpowiada i przedstawia wam wszystkie dostępne informacje dotyczące aktualnej sytuacji, które wcześniej były przez was zdeponowane. Wasz pamięciowy bankier jest niesamowicie dobry w swojej pracy. Nadejdzie dzień, w którym odniesiecie porażkę i spytacie go. Dzień dobry, panie pamięciowy bankierze. Czy mógłby pan pokazać mi moje wspomnienia, pokazujące, jaką to ja jestem porażką? A bankier odpowie. Oczywiście, że tak. Pamiętasz, jak w 6 klasie nauczyciel powiedział ci, że jesteś porażką? Pamiętasz, jak dziewczyna cię rzuciła, bo myślała, że nic w życiu nie osiągniesz? Czy pamiętasz, jak oblałeś swój egzamin i nie ukończyłeś studiów? Autor radzi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, deponujcie tylko pozytywne myśli i chodźcie spać, myśląc o negatywnych rzeczach. Nie pozwólcie sobie gdybać o jakichś negatywnych scenariuszach przez godziny. Pobawcie się ze swoimi dziećmi, zróbcie coś, żeby się rozproszyć. Po drugie, wypłacajcie tylko pozytywne myśli. Teraz załóżmy, że podchodzicie do swojego pamięciowego bankiera i prosicie go o myśli, które dadzą wam trochę wewnętrznego spokoju. A bankier odpowiada: już się robi. Oto wspomnienia, które udowadniają, że możesz osiągnąć sukces. Ludzie odnoszący sukcesy są w stanie doskonale zarządzać swoim bankiem pamięci, deponując i wypłacając z niego tylko pozytywne myśli. Negatywne myśli powodują, że wasz silnik, jakim jest wasz mózg, się zużywa. Wyobraźcie sobie, że wrzucacie garść żwiru do baku w swoim aucie każdego ranka przed wyjazdem do pracy. Co by się stało z silnikiem? Negatywne myśli robią to samo z waszym mózgiem. Kiedy was ogarniają, przypomnijcie sobie, dokąd one prowadzą. Przypomnijcie sobie, że macie wybór. Nie będę was okłamywać i mówić, że jestem w tym specjalnie dobra. Wręcz przeciwnie, mam z tym wiele problemów, ale lubię sobie przypominać, że mogę wybrać, jakie historie deponuję. Autor dzieli się również kilkoma innymi poradami na zwiększanie pewności siebie. Oto one. Nauczcie się mówić, co myślicie. Jestem pewna, że nieraz byliście na spotkaniu albo w klasie, gdzie chcieliście coś skomentować, ale tego ostatecznie nie zrobiliście. Dzieje się to wielu z nas. Mówimy sobie w takich chwilach: jeśli coś teraz powiem, pewnie wyjdę na głupią, więc po prostu będę siedzieć cicho. Inni ludzie tutaj pewnie i tak wiedzą więcej ode mnie. Nie będę się chwalić moją głupotą. Za każdym razem, gdy decydujecie się nie odzywać, czujecie, jakbyście byli gorsi od reszty. Mówicie sobie, że zrobicie to następnym razem, ale dobrze wiecie, że to się nie stanie. Za każdym razem, gdy tak robicie, zatruwacie wasze drzewo pewności siebie. Po prostu powiedzcie, co macie na myśli. Mówienie jest jak witamina dla waszej pewności siebie. Postanówcie sobie, że będziecie coś mówić na każdym spotkaniu. Nie martwcie się o wyjście na idiotę. To się nie stanie. Za każdą osobę, która się z wami nie będzie zgadzać, będą stały dwie, które staną po waszej stronie. Numer 2. Utrzymujcie kontakt wzrokowy. To, jak ktoś używa swoich oczu, wiele o nim mówi. Instynktownie zadajcie sobie pytania o ludziach, którzy unikają kontaktu wzrokowego. Co on ukrywa? Czego się boi? Czy on chce coś zrobić? Zazwyczaj nienawiązanie kontaktu wzrokowego mówi jedną z dwóch rzeczy. Czuję się gorsza od siebie, boję się. Bądź czuję się winna. Zrobiłam coś, o czym nie chcę, żeby wiedzieli inni, a wydaje mi się, że jak spojrzę im w oczy, to mnie przejrzą. Pokonajcie ten strach, patrząc innym w oczy. Numer 3. Siadajcie z przodu. Zauważyliście, czy to na spotkaniach, czy w klasach, że siedzenia z tyłu pokoju zawsze zapełniają się pierwsze? Większość osób siada z tyłu, żeby nie byli zbyt widoczni. Jest to spowodowane ich brakiem pewności siebie. Siadanie z przodu buduje pewność siebie. Róbcie to. Siadajcie jak najbliżej pierwszego rzędu, jak to możliwe. Wielkie dzięki wam wszystkim za wykorzystanie swojego cennego czasu na oglądanie moich filmików. Część 5. Jak myśleć kreatywnie? Kreatywne myślenie nie jest czymś ekskluzywnym dla artystów, muzyków i naukowców. Kreatywne myślenie to po prostu umiejętność znalezienia nowych i lepszych sposobów na robienie rzeczy. Na przykład, jakiś student znajduje dobry sposób, żeby jednocześnie się uczyć i prowadzić na boku interes. Pracownik znajduje sposób na oszczędzenie 20 godzin pracy tygodniowo dla swojej firmy. Sprzedawca znajduje sposób na sprzedawanie więcej, itp. itd. Autor mówi, że najważniejszym krokiem do podjęcia, żeby zacząć być kreatywnym, jest wierzenie, że jest coś możliwe. Kiedy uwierzycie, że coś jest możliwe, wasz mózg znajdzie sposoby, jak to zrobić. Kiedy wierzycie, że coś jest niemożliwe, wasz mózg zrobi wszystko, żeby to udowodnić. Ale gdy faktycznie wierzycie, że wasza głowa pracuje za was i znajduje sposoby, żeby coś zrobić, rozwiązania zaczynają się pojawiać w niespodziewanych momentach i miejscach. Wiara tworzy pewne kreatywne zdolności, jej brak je hamuje. Kiedy nie wierzycie, zamrażacie wasz mózg. Człowiek sukcesu nie pyta się, czy mogę to zrobić. Wie, że może. Pyta się więc, jak mogę to zrobić? Kiedy pytacie się jak, wasze zdolności kreatywne zaczynają pracować. Mam dla was małe ćwiczonko. Weźcie mały notes i każdego dnia, zanim zaczniecie pracować, przeznaczcie 10 minut na myślenie. Jak mogę zwiększyć sprzedaż? jak mogę stworzyć biznes, jak mogę się lepiej uczyć. Myślcie o czymkolwiek, co chcecie osiągnąć. Wkrótce w waszej głowie zaczną kiełkować myśli, które wcześniej wydawałyby się dla was niemożliwe. Gdy te pomysły będą się pojawiać, zapisujcie je, a w każdy poniedziałek lub piątek oceńcie je wszystkie. Większość z nich będzie okropna, ale niektóre z nich nie. A niektóre z nich połączą się z innymi i staną się jednym wielkim, genialnym pomysłem. Innym sposobem na bycie bardziej kreatywnym to słuchanie zamiast mówienia. Firmy odnoszące sukces wydają miliony złotych na badania i słuchają swoich klientów, żeby zobaczyć, jakie produkty kupują. W ten sam sposób ludzie sukcesu słuchają więcej. Nie uczymy się nic poprzez mówienie, ale nie ma limitu tego, ile możemy się nauczyć poprzez pytanie i słuchanie. Umysł, który karmi się tylko i wyłącznie sobą, szybko stanie się niedożywiony, słaby, niezdolny do kreatywnego myślenia. Stymulacja pochodząca od innych jest idealnym karmieniem dla umysłu. Rozmawianie na tematy poza waszą ekspertyzą pozwala wspomóc wasze procesy myślowe. Jeśli chcecie poznać więcej sztuczek o tym, jak myśleć na wielką skalę i osiągnąć wielkie rzeczy, obejrzyjcie moje streszczenie Myśl i bogać się, które wyświetla wam się teraz na ekranie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień.